Ja o szczęść Boże, kłaniam się Państwu, Wiesław Pilch. Proszę Państwa, druga część tego materiału, bardzo, bardzo ważnego, szczególnie, że ten materiał jest skierowany do odbiorcy zachodniego, do anglojęzycznego. A więc myślę, że ci, którzy baczniej obserwują scenę międzynarodową, powinni się z tym materiałem zainteresować. A materiał ten zaczyna się od uwagi redakcyjnej. I cytuję. Sytuacja w cieśninie tajwańskiej stała się coraz gorętsza, stawała się coraz gorętsza w 2021 roku, a międzynarodowi obserwatorzy media wyrażają obawy dotyczące potencjalnego konfliktu chińsko-amerykańskiego w regionie w najbliższej przyszłości. Niewielu poza Chinami rozumie, dlaczego Zjednoczenie Narodowe z Tajwanem jest prawdopodobnie największym, najbardziej niezachwianym pragnieniem podzielanym przez cały naród chiński, dlaczego Chiny kontynentalne mają tak niezachwianą determinację, aby realizować ten cel. No ja o tym mówiłem wielokrotnie, o tym, co się dzieje, co się działo z tą sprawą od 1949 roku. The Global Times stara się dotrzeć do sedna sprawy, docierając do rozmówców zarówno z lądu, jak i z wyspy. Rozmawiamy ze studentami uniwersytetów, biznesmenami, zwykłymi ludźmi, wpływowymi osobami, które tworzyły popularne prace, takie jak na przykład kreskówki i piosenki, które wyrażają rosnący sentyment do zjednoczenia z kontynentem, a także naukowcami, którzy koncentrują się na polityce, stosunkach międzynarodowych i kwestiach Tajwanu. To pierwsza z dwuczęściowej historii, która wyjaśnia, dlaczego zjednoczenie jest tak ważne dla Chińczyków i dlaczego jastrzębi sentyment do kwestii Tajwanu, który mówi o zjednoczeniu siłą, gwałtownie wzrósł w tym roku. Druga część skupia się na głosach mieszkańców Tajwanu na ten temat i tam przemyśleń na temat zjednoczenia i analizuje rozwój sytuacji. Cytuję już sam tekst, bo to była notka redakcyjna. Cytuję sam tekst. Podczas gdy Tajwan stał się jednym z najgorętszych tematów w wiadomościach międzynarodowych w 2021 roku, a obawy związane z potencjalną wojną w cieśninie tajwańskiej gwałtownie rosną, kontynent chiński pozostaje spokojny i cierpliwy. Większość rozmówców z kontynentu, w tym zwykli ludzie i eksperci, do których dotarł Global Times, jest to optymistyczna i pewna, że zjednoczenie nastąpi w dającej się przewidzieć w przyszłości. Zjednoczenie czy nie, w cudzysłowie, zjednoczenie czy nie, nie jest pytaniem dla większości Chińczyków na całym świecie, ponieważ oni różnią się tylko tym, jak to sobie uświadomić, a analitycy twierdzą, że zjednoczenie jest prawdopodobnie największą i najbardziej niekwestionowaną poprawnością polityczną, w cudzysłowie oczywiście, podzielaną przez naród. Czyli naród po prostu nie ma wątpliwości. I tutaj pod tytuł bez kompromisów w sprawie zjednoczenia. Od chińskich dzieci po seniorów w Chinach kontynentalnych, a nawet wśród Chińczyków na całym świecie, wszyscy nauczyli się podstawowej wiedzy o Tajwanie w szkole podstawowej. Większość Chińczyków potrafi wymienić przynajmniej jedno lub dwa słynne malownicze miejsca na wyspie Tajwan, takie jak Ryu Tan, czy Sun Moon Lake, czy Ali Mountain, a wielu potrafi nawet zaśpiewać kilka linijek ludowej pieśni wyspy The Ali Górskie Dziewczyny. Nie wiem, co to. Dlaczego Tajwan jest tak wyjątkowy? Ponieważ jest to niezagojona rana w pamięci narodu chińskiego i misja, która musi być dopełniona, powiedział wielu rozmówców, do których dotarł Global Times. Prezydent Xi Jinping powiedział w swoim przemówieniu podczas spotkania z okazji 110. rocznicy rewolucji 1911 roku, Qinghai, powiedział 9 października tego roku, że kwestia Tajwanu powstała ze słabości i chaosu narodu chińskiego i zostanie rozwiązana, gdy odmłodzenie narodowe stanie się rzeczywistością. To odmłodzenie narodowe jest rzeczą, której my nie do końca, my po prostu nie rozumiemy. Odmłodzenie narodowe jest czymś dokładnie przeciwnym od procesu, który w tej chwili ma miejsce w Polsce. U nas ma miejsce dezintegracja, natomiast tam ma miejsce integracja. To odmłodzenie narodowe jest niczym innym, jak ja bym w każdym razie to tak ujął po polsku, integracją narodu chińskiego. A wokół Chin. Cytuję. W starożytności Tajwan był połączony z lodem. Z powodu podnoszącego się poziomu morza i zmian geologicznych połączony ląd został zatopiony, tworząc cieśninę tajwańską i wyspę Tajwan. Pochodzący ze starożytnego rodu Yu, rdzenni mieszkańcy Tajwanu wyemigrowali bezpośrednio pośrednio z kontynentu. To znaczy stali się tymi rdzennymi mieszkańcami Tajwanu, ale pochodzenie ich jest kontynentalne. Pisemna historia Tajwanu sięga 230 roku naszej ery. W epoce Trzech Królestw, nie bardzo rozumiem, epoka Trzech Królestw, w epoce Trzech Królestw, czyli w latach 220-280, Sun Quan, cesarz Królestwa Wu, wysłał żołnierzy i oficerów na Tajwan. W około 610 roku naszej ery zapanowania cesarza Yanga z monarchii Sui, mieszkańcy obszarów przybrzeżnych kontynentu zaczęli migrować do Pędziu. To wtedy właśnie tak się to nazywa. Później, w połowie XII wieku, rząd południowej dynastii Song, czyli w latach 1127-1279, oddał Peng pod zarząd okręgu Jiangjiang, Quanchan, Obdziunań i wysłał wojska do ochrony tego terytorium. Podczas dynastii Song i Yuan, to jest dynastia mongolska, mieszkańcy kontynentu wzdłuż obszarów przybrzeżnych zaczęli przenosić się na Tajwan w celu rekultywacji gruntu. Częstotliwość i skala migracji stopniowo wzrastała w okresie dynastii Ming, czyli już po dynastii Yuan. Mingowie to był 1368-1644. Po niej, po 1644, nastąpiła dynastia mandżurska. W okresie Wanli, czyli w obszarze dynastii Mingów, czyli w latach 1573-1620, dynastia Mingów w oficjalnych dokumentach zaczęto używać nazwy Tajwan. W 1895 roku Japonia pokonała siły Qingów, czyli innymi słowy dynastię manżurską, ostatnich cesarzy dynastii manżurskiej, w pierwszej wojnie chińsko-japońskiej 1895, powszechnie znanych w Chinach jako wojna Jiawu, a japońscy imperialiści odebrali wyspę Chinom, wyznaczając początek półwiecza o brutalnej okupacji i kolonizacji setkami tysięcy ludzi, którzy zginęli w wyniku tejże kolonizacji. Tak, proszę nie zapomnieć o tym, że do dzisiejszego dnia, na skutek właśnie tego, co się zaczęło w 1895 roku, to jest mój komentarz, na skutek tego, co się zaczęło w 1895 roku, czyli okupacji japońskiej, która była efektem przegranej wojny Chińczyków, zaczął się inny okres, zupełnie nowy okres w dziejach Tajwanu. I ten okres, jako że najbliższy nam, współczesnym, jest w tej chwili bardzo chętnie podnoszony w relacjach Japonii, Cesarstwa Japonii z Tajwanem. Cytuję dalej. Pod koniec II wojny światowej w 1945 roku Japonia poddała się aliantom, których kluczowym członkiem były Chiny. Podczas ceremonii przejęcia kapitulacji przedstawiciel Chin przyjmujący kapitulację ogłosił w imieniu rządu chińskiego, że Tajwan i wyspy Penghu zostały ponownie oficjalnie włączone do terytorium Chin, a cała ziemia, ludność i administracja została od tego momentu oddana pod chińską suwerenność. Proszę Państwa, więc tutaj pewne sprostowanie. Przepraszam, to jest moja wina. Wyspy Penghu to jest element Chin, element, znaczy to jest coś innego niż wyspa Tajwan. To jest po prostu wyspy Penghu, które, o ile mnie pamięć nie myli, wchodzą w tej chwili w obszar Tajwanu. A cytuję dalej. Jednak zjednoczenie było krótkotrwałe i po wojnie domowej, w której siły KPH pokonały Kuomintang, który uciekł na Tajwan w 1949 roku, i w tym samym roku powstała Chińska Republika Ludowa. To o tym mówiłem, że Kuomintang uciekł tam. Gdy Chińska Armia Ludowa Wyzwolenia przygotowywała się do wyzwolenia Tajwanu, 25 czerwca 1950 roku wybuchła wojna koreańska, która trwała od 1950 do 1953 roku. Wykorzystując tę sytuację, Stany Zjednoczone wysłały wojska do cieśniny tajwańskiej, aby zapobiec wyzwoleniu Tajwanu przez chińską armię i poparły Kuomintang. Tak powstała kwestia Tajwanu. Tak, proszę, tutaj znowu mój komentarz, pozwolicie Państwo, a mój komentarz polegający na tym, że wówczas chińska armia to była ogromna ilość żołnierzy z minimalną ilością sprzętu. Czy głównie były to karabiny i to właściwie było wszystko. Co dowodnie okazało się w czasie wojny koreańskiej. Więc dlatego też właśnie wtedy, w tym okresie 50-53, w czasie trwania wojny koreańskiej, Stany Zjednoczone mogły przy pomocy swojego wojska zapobiec wyzwoleniu Tajwanu przez chińską armię. I poparły Kuomintang. A proszę Państwa, ja myślę, że to jest dobry moment, żeby przerwać tą moją narrację i zaprosić Państwa do kolejnego, trzeciego chyba już odcinka tejże serii. Dziękuję i zapraszam do następnego odcinka.